końcowym fragmencie Księgi Apokalipsy znajdują się wspaniałe słowa: Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy kościołów. Jam jest odrośl i potomstwo Dawida, gwiazda jasna poranna, a duch i oblubienica mówią: przyjdź. A kto słyszy, niech powie: przyjdź. I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie. Kto chce, niech wody życia darmo zaczerpie. Są to słowa zmartwychwstałego Pana, który jest światłością świata, który może każdemu dać wody życia, wody gaszącej wszelkie pragnienie. Jan przekazuje słowa Jezusa w Księdze Apokalipsy, dzieli się objawieniem, jakie otrzymał od samego Pana. Podobne słowa znajdujemy w Ewangelii Jana, gdzie Jan zapisał słowa Jezusa chodzącego po ziemi. Jam jest światłością świata, wołał Jezus. Ktokolwiek pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije wodę życia, wołał Pan. To ten sam Chrystus, żywy Bóg, przemawia także do nas dzisiaj. Jezus wzywa nas i dzisiaj, bo jest zmartwychwstałym Panem, Panem życia i śmierci. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Jezus i tylko On może dać nam prawdziwy pokój, prawdziwe spełnienie, prawdziwą radość. Dlaczego? Gdyż On, jedyny Boży Syn, oddał za nas życie na krzyżu Golgoty, żeby zapłacić cenę za moje i twoje grzechy. A potem powstał z martwych, pokonał śmierć i teraz jako żywy Pan pragnie i nas przemienić, odnowić, przygotować do życia w Królestwie Wieczności. Gdy myślimy o tym dzisiaj, w poniedziałek wielkanocny, wracamy do tamtych wspaniałych wydarzeń, o których Jan pisze w swojej Ewangelii. Rozradujmy się i spójrzmy na naszego zmartwychwstałego Pana. Początek tej historii zapisany jest w 20 rozdziale Ewangelii Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pierwszy dzień tygodnia to niedziela. Czasem zapominamy, że za każdym razem, gdy zbieramy się w niedzielę, czynimy to na pamiątkę zmartwychwstania Jezusa, naszego Zbawiciela i Pana. Może dlatego, że o tym zapominamy, brakuje nam radości, entuzjazmu, który powinien być naszym udziałem, jako tych, którzy świętują powstanie z martwych Bożego Syna. W tym zwycięstwie, w zwycięstwie Jezusa nad śmiercią, jest i nasze zwycięstwo, i cała nasza nadzieja na przyszłość, obietnica wiecznego życia. Jezus mówi: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Maria Magdalena kochała Jezusa i była obecna przy jego ukrzyżowaniu i przy tym, jak chowano Jezusa w grobie. Gdy tylko to było możliwe, pośpieszyła o świcie wraz z dwiema innymi Mariami do grobu Jezusa i gdy zobaczyła odwalony kamień, natychmiast pobiegła do Piotra i Jana. W drugim wierszu 20 rozdziału Ewangelii Jana czytamy: pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Uczeń, którego Jezus kochał, to Jan. Jan zawsze używa w swojej Ewangelii takiego określenia, gdy pisze o sobie. Maria Magdalena sądziła, że ktoś zabrał z grobu ciało Jezusa i ułożył je gdzieś indziej. Podejrzewała zapewne, że mógł zrobić to ktoś na polecenie arcykapłanów. Nie oczekiwała zmartwychwstania Jezusa. Wiemy, że później przywódcy religijni Żydów oskarżyli uczniów Jezusa o to, że wykradli z grobu ciało Jezusa. Natomiast pierwszą myślą Marii Magdaleny, jak widzimy, jest to, że ciało Jezusa zabrali z grobu żydowscy przywódcy. Gdyby tylko mieli oni ciało Jezusa, na pewno wystawiliby je na publiczny widok, żeby udowodnić, że wieść o zmartwychwstaniu nie jest prawdziwa. Jezus jednak naprawdę powstał z martwych. Pierwszym świadkiem zmartwychwstania Jezusa była Maria Magdalena. Jan zapisał w swojej Ewangelii, że to ona pobiegła i doniosła uczniom, że Pana nie ma w grobie. Czytamy dalej. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. Szymon, Piotr i Jan nie oczekiwali zmartwychwstania Jezusa. Sądzili zapewne, że Maria Magdalena z powodu panującej jeszcze ciemności pomyliła groby lub że coś się jej przywidziało. Wiadomość była jednak tak elektryzująca, że Piotr i Jan wybiegli natychmiast, by sprawdzić, co się wydarzyło. Nie spodziewali się, że mogą spotkać żywego Jezusa. Chcieli dowiedzieć się, co się stało z Jego ciałem. Ponieważ Jan był młodszy, wyprzedził Piotra i przybiegł do grobu pierwszy. Jest prawdopodobne, że Jan nie miał jeszcze wówczas 20 lat, że był nastolatkiem. Znał dobrze miejsce, w którym znajdował się grób Jezusa, bo był pod krzyżem, gdy Jezus umierał i gdy go potem chowano. A kiedy się nachylił, czytamy, zobaczył leżące płótna, jednak nie wszedł do środka. To, co zobaczył, zdumiało Jana i zatrzymało go u wejścia do grobu. Nie miał odwagi wejść do środka. Zobaczył leżące wewnątrz prześcieradła, którymi owinięty był Jezus, ale ciała Jezusa nie było. Nadszedł potem także Szymon Piotr. Idący za nim, wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie, zwiniętą na jednym miejscu. Do grobu dotarł, dysząc i sapiąc, Piotr. Piotr rzadko się wahał, zawsze działał spontanicznie. Wszedł więc od razu do grobowca, zobaczył leżące tam płótna i chustę, w którą zawinięta była głowa Jezusa. Pamiętamy, że Józef z Arymatii i Nikodem zawinęli ciało Jezusa w płótna nasączone aloesem i mirą. Powstawała w ten sposób szczelna warstwa chroniąca ciało zmarłego przed wilgocią i powietrzem. W jaki sposób ciało Jezusa wydostało się z tej osłony? Jezus Chrystus wydostał się z grobu tak jak ziarno z ziemi. Pamiętamy, że Jezus mówił swoim uczniom, że ziarno pszenicy, które wpada w ziemię, musi obumrzeć, żeby wyrósł z niego kłos zboża. W ziemi pozostaje jedynie stara skorupka ziarenka i to właśnie pozostało w grobie Jezusa. Po prostu stara skorupka, w której Jezus został włożony do grobowca. Pamiętamy, że gdy Jezus wskrzesił Łazarza, wyszedł on z grobowca, cały zawinięty w płótna, i Jezus polecił obecnym tam krewnym Łazarza, żeby go rozwiązali. Łazarz wyszedł z grobu w swoim starym ciele i po jakimś czasie musiał ponownie umrzeć. Jezus Chrystus powstał z martwych w nowym, chwalebnym ciele, które nie jest już podległe śmierci. On żyje. Jest jedynym, który powstał z martwych w taki sposób. Nigdy nie ujrzy już śmierci. Pokonał ją i wyrósł wysoko, jak kłos zboża wyrasta nad ziemię. Zmartwychwstanie Jezusa to otwarte dla nas drzwi do wieczności. Jan, autor Księgi Apokalipsy i autor czwartej Ewangelii, był naocznym świadkiem śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Jan świadczy, że jako drugi po Szymonie Piotrze wszedł do grobowca Jezusa. W Ewangelii Jana czytamy: wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Jan wszedł do grobowca i zobaczywszy wszystko z bliska, uwierzył. Płótna i chusta, w które obwinięte było ciało i głowa Jezusa, leżały w grobie tak, jakby ciało Jezusa wyparowało z nich, jakby przeniknęło poprzez nie na zewnątrz. Zmartwychwstałe ciało Jezusa nie podlega już prawom fizyki. Jezus może pojawić się wszędzie. Nie musi wchodzić przez drzwi, żeby znaleźć się wewnątrz pokoju. Czytamy, że Jan ujrzał płótna i chustę. Ciekawe jest to, że w języku greckim znajduje się w tym miejscu inne słowo niż w poprzednich dwóch przypadkach. Jan zatrzymał się u wejścia do grobu i nachylając się, zobaczył leżące tam płótna. Czytamy najpierw. Użyte tu w oryginale greckim słowo oznacza coś w rodzaju inspekcji, przeglądu. Jan przypatrywał się więc rzeczom, które dostrzegł w grobowcu, przeglądał je ze zdumieniem. Gdy mowa jest o tym, że Piotr, wchodząc do grobu, zobaczył leżące tam płótna i chustę, w greckim manuskrypcie znajdziemy słowo theomai, słowo, od którego pochodzi nasze słowo teatr. Oznacza to, że Piotr po prostu obejrzał rzeczy znajdujące się w grobie, że ukazały się one jego oczom. Natomiast ostatnim razem, gdy do grobu wszedł Jan, czytamy, że ujrzał i uwierzył, i termin grecki tu użyty oznacza ostateczne dostrzeżenie jakiejś prawdy, poznanie jej. Jan poznał więc prawdę i uwierzył w zmartwychwstanie. W 9 i 10 wierszu 20 rozdziału Ewangelii Jana czytamy słowa, które w dużym stopniu wyjaśniają zachowanie uczniów Jezusa. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. Uczniowie zatem powrócili znowu do siebie. Apostoł Jan wyznaje, że wtedy ciągle jeszcze ani on, ani Piotr, ani pozostali uczniowie Jezusa nie rozumieli, nie mogli pojąć, czym jest zmartwychwstanie. Mimo że znali proroctwa Starego Testamentu, mimo że Jezus kilkakrotnie sam zapowiadał im, że trzeciego dnia powstanie z martwych, nie byli w stanie pojąć, czym jest zmartwychwstanie. Nawet gdy Jezus ukazywał się potem swoim uczniom, patrzyli na Niego z niedowierzaniem i z lękiem. Niech nas to nie dziwi. Powstanie Jezusa z martwych jest czymś, co burzy porządek świata, w którym żyjemy. Jaskrawa światłość bijąca z pustego grobu Jezusa to światłość wieczności, światłość Bożej mocy i chwały. Większość ludzi współczesnych nam także nie akceptuje faktu zmartwychwstania. Jest to coś, z czym umysł ludzki nie może sobie poradzić, czego nie może objąć i dlatego najczęściej po prostu odrzuca. Nawet niektórzy teolodzy tworzą hipotezy przeczące temu, że Jezus Chrystus powstał cieleśnie z grobu. Jednak jeśli powiedzielibyśmy, że zmartwychwstanie jest czymś wątpliwym, że być może go nie było, nie mielibyśmy w ogóle prawa nazywać się chrześcijanami. Apostoł Paweł pisze w swoim liście do Koryntian: jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wasza wiara. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. I dalej: jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Tę prawdę poświadcza nam cały Nowy Testament. Drodzy przyjaciele, nasza wiara w zmartwychwstanie nie jest ślepa. Mamy relacje świadków zmartwychwstania Jezusa. Mamy cały Nowy Testament, poświadczający to, że Jezus żyje jako zmartwychwstały Pan. Mamy Stary Testament, który możemy odczytywać w świetle nauki Nowego Testamentu. Możemy obserwować, jak wypełniają się proroctwa, zapowiedzi starotestamentowych proroków. Możemy obserwować więc wypełnianie się Bożej woli, Bożego planu dla świata, dla ludzkości, dla nas, od stadium proroczej zapowiedzi poprzez realizację proroctw, aż do objawienia nam pełnego obrazu Bożego działania i wizji tego, co nas czeka, co nastąpi u końca czasów. Żyjemy w erze działania Ducha Świętego, który został zesłany na ziemię po to, by wprowadzać nas we wszelką prawdę, by objaśniać nam i tłumaczyć słowa Pisma Świętego, tak, żeby stawały się one dla nas nie tylko zrozumiałe, ale żeby nas przemieniały i prowadziły jako pełne mocy żywe, zbawienne słowa Boga. Pamiętajmy więc o tym, żeby rozważać i przyjmować Boże Słowo, słowo o naszym zbawieniu, słowo o zmartwychwstałym Panu, słowo o życiu wiecznym. Są to słowa ważniejsze od jakichkolwiek innych słów, których dzisiaj słyszymy tak wiele. Są to słowa, które objawiają prawdę, prawdę o Bogu, prawdę o nas, prawdę o naszym życiu, prawdę o miłości. Ożywia je i czyni je zrozumiałymi dla nas Duch Prawdy, Duch Chrystusowy, działający pośród nas i w nas, jeśli otwieramy dla Niego swoje serca. Ten to Duch Święty, Duch Boży, wzbudzi nas do wiecznego życia, tak jak wzbudził z martwych Jezusa Chrystusa. Jakże wspaniała to nadzieja, jakże wspaniała to prawda. Powróćmy do słów Jana kończących Księgę Objawienia, Księgę Apokalipsy. Czytamy w kilku ostatnich wierszach. Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi. Jeśli by ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze. A jeśli by ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w mieście świętym, które są opisane w tej księdze. Ostrzeżenie Jana dotyczy zniekształcenia nauki zawartej w tej księdze. To samo miał na myśli apostoł Paweł, kiedy pisał do Galacjan: jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Podobne ostrzeżenia spotykamy w Biblii w innych miejscach. W Księdze Powtórzonego Prawa, 5 Księdze Mojżeszowej, czytamy: niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazań Pana, waszego Boga, które ja wam nakazuję. Każde słowo Pana jest prawdziwe. Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. Te słowa znajdujemy w Księdze Przypowieści i jest to także ostrzeżenie przed zniekształcaniem słów Biblii, słów Pisma Świętego. Przeczytajmy na koniec ostatnie słowa Księgi Apokalipsy, ostatnie słowa Biblii. Mówi ten, który świadczy o tym: tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen. Zakończenie Księgi Apokalipsy jest doniosłe i pełne chwały. Wśród straszliwego prześladowania Jan z niecierpliwością oczekuje na to jedyne wydarzenie, rychły powrót Chrystusa. Nadzieja ta nie została spełniona za jego życia, ale nigdy nie powinniśmy wątpić w dotrzymanie przez Chrystusa jakiejkolwiek obietnicy. Jezus obiecał, że będzie z nami aż do końca świata. Jan był pewny wierności Pana Jezusa Chrystusa i tak samo pewny jest on, że zaspokoi Jezus wszelką naszą potrzebę. Na pewno nie jest przypadkiem, że ostatnim słowem Biblii jest właśnie słowo o Bożej łasce. Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z nami wszystkimi. Amen. Pomódlmy się na koniec. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za wszystko, co dla nas uczyniłeś. Wywyższamy Cię i chwalimy nasz zmartwychwstały Zbawicielu i Panie. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo, za Twego Ducha. Prowadź nas i wzmacniaj każdego dnia, tak aż wprowadzisz nas w wieczne przebywanie z Tobą, Panie. Amen.